Kochani, tym, co dzisiaj chciałem się z wami podzielić, może taką inspiracją było moje doświadczenie, które miałem, pokrótce wam opowiem. To było 9 lipca, więc to jest świeża sprawa. Wiecie, już byliśmy na urlopie i miałem cudowny swój osobisty czas z Panem. Terenia udostępniła mi swój pokój z widokiem na ogródek, więc wiecie, mój gabinet ma tylko okna płaciowe, żeby coś zobaczyć, coś w świecie, to muszę stanąć na krzesło, żeby popatrzeć, a tu mam wszystko na poziomie zero. Więc cieszyłem się jak dziecko, słońce świeciło, było naprawdę cudownie. Ale też byłem w takim kilkudniowym takim czasie, kiedy rozważałem Psalm 18, a tak w zasadzie to rozważałem cztery pierwsze wersety. Modliłem się dużo w językach, i w swoim sercu rozważałem, o czym mowa jest w tych czterech wersetach. Nie przedarłem się dalej, bo się zatrzymałem na tych czterech. Możecie wziąć swoje Biblię, zobaczyć. Wiecie, to jest pierwszy werset, opisuje, to jest psalm Dawida. Opisuje miejsce, w którym Dawid był w tym czasie. To był czas, kiedy skończył się tragiczny dla niego, może tragiczny, bardzo trudny i ciężki czas, przez który przechodził. I to jest napisane tak. Psalm sługi pańskiego Dawida, który wypowiedział Panu słowa tej pieśni, gdy go Pan wybawił z rąk wszystkich nieprzyjaciół jego i z ręki Saula. A więc skończył się ten trudny okres czasu i Dawid stanął w miejscu, w którym zobaczył pewne rzeczy, które wypowiedział. I powiedział właśnie tak: miłuję Cię, Panie, mocy moja. Miłuję Cię, Panie, mocy moja. I mówi dalej: Pan skałą i twierdzą moją i wybawieniem moim. I mówi: Bóg mój jest opoką, na której polegam. Bóg mój jest opoką, na której polegam. Dalej mówi: tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią Jego. I dalej mówi: wołam, niech Pan będzie pochwalony. Wiecie, i kiedy tak to rozważałem, w pewnym momencie byłem tak dotknięty, bo kiedy, wiecie, kiedy się modlisz, niekiedy Duch Święty takim momentalnym filmem pokaże Ci pewne rzeczy z Twojego życia. I zobaczyłem, że tak jak Dawid przeszedł wiele trudności, wiele prześladowań, wiele naprawdę ciężkich chwil w swoim życiu, bo przecież to były chwile, gdzie jego życie było też zagrożone bezpośrednio. Tak? Kiedy to zobaczył, to po prostu się rozkleił. Wiecie, kiedy ja zobaczyłem parę scen z mojego życia, to wdzięczność dla Boga tak we mnie po prostu wzrosła, że w pewnym momencie położyłem Biblię na podłodze, ukląkłem, podniosłem ręce do góry i zawołałem: niech Pan będzie pochwalony. Niech Pan będzie pochwalony. I to płynęło ze mnie. I powtarzałem to kilkakrotnie, ale w moim sercu wzbierała się miłość dla Pana, wdzięczność dla Pana za to, kim On jest, jakim mi się objawił, co uczynił w moim życiu. I to, że jestem w miejscu, w którym jestem, tylko dzięki Jego łasce, tak jak żeśmy śpiewali, tylko. W pewnym momencie zaczął wiać wiatr, jakby ktoś wentylator włączył. I to było coraz mocniej. To nie był taki podmuch przeciągów, ale on zaczął wiać. Zaczął wiać coraz mocniej. I to było takie doświadczenie, wiecie, rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Ten wiatr się wzmacniał coraz bardziej. I w pewnym momencie słyszę: kartki się zaczynają przewracać. Boże, coś Bóg chce mi pokazać, zwrócić uwagę na jakiś fragment z Biblii. I byłem gotowy odebrać to. I ten wiatr za chwilę ucichł. Kiedy otworzyłem swoje oczy, później policzyłem, to cztery kartki się obróciły. Wiecie, jak pamiętacie tą uroczystość pogrzebową Jana Pawła II, to był taki moment, kiedy też tam wiatr zawiał i księga się zamknęła. Moja się obróciła o cztery kartki. I spojrzałem na psalm 27. Ja tu mam zapisane, że to jest psalm takiej adoracji, czyli kiedyś też nauczyłem się go na pamięć po to, żeby po prostu oddawać chwałę Bogu, być w tym miejscu adoracji, oddawania czci. ale tytuł tego psalmu jest Psalm światłością i zbawieniem. I dalej Dawid mówi tak. Pan światłością moją i zbawieniem moim. Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego. Kogóż mam się lękać? I dalej mówi, gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi, potkną się i upadną. I zwróćcie uwagę na scenerię, może w taki sposób to. Gdy rozbiją przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało, potkną się i upadną. Choćby obozy, przepraszam, ale myślą, idę, muszę spojrzeć. Nie ulęknie, choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Więc wyobraźcie sobie to. Wrogowie, nieprzyjaciół, wojna przeciwko jednej osobie. Wszyscy wrogowie przeciwko niemu. Mówi, nawet wtedy będę ufał. Więc zobaczyłem taką rzecz, że bez względu na to, co się dzieje, moja ufność w Boga, moja wiara w Jego słowa, które kieruje do mnie jakkolwiek, indywidualnie, ogólnie, Jego obietnice, które w Jezusie Chrystusie są wszystkie na tak w moim życiu, sprawiają to, że pozwalam Jemu działać tak, jak On sam chce. Jak często chcemy pomóc Panu Bogu, niekiedy by było dobrze. Mieliście takie sytuacje? I dopiero po czasie widzimy, że przyłożyliśmy rękę do czegoś, do czego nie powinniśmy przykładać ręki. Bo Bóg sam wykonuje pewne dzieła. A więc to doświadczenie było takim doświadczeniem mocnym, które zachęciło mnie do tego, by wchodzić, szukać tego miejsca, Bożej obecności. Mam niedosyt i szukam dalej. Dlatego, że zbyt wcześnie otworzyłem oczy, by spojrzeć. Pomogłem zrobić jeszcze krok bliżej Niego. Jeszcze bliżej, żeby mieć tą bliską taką społeczność. Ale jest napisane za wszystko, dziękujcie Bogu, więc dobre są te kroki tych początków, tak? Wchodzenia w te rzeczy. Ale to jest dla mnie bardzo mocna zachęta. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości. Radość powinna być przez nas wyrażana. Nie powinniśmy oszczędzać naszego gardła. Już kiedyś mówiłem przez lata takie świadectwo. Miałem kolegę w szkole podstawowej i chodziliśmy na mecze Śląska. Wtedy młodzi chłopacy chodzili na mecze. No więc ja też chodziłem. Jacek miał na imię, siedział, Śląsk strzelił gola, cały stadion do góry. No, ci kibice Śląska, tak? A Jacek siedzi. Ja mówię, Jacek, a czego ty się nie cieszysz? Bo ja się tak wewnętrznie cieszę. Okej, można się wewnętrznie cieszyć, ale wracam do Słowa Bożego. Bóg mówi tu, byśmy nie oszczędzali gardła, byśmy wyrażali Mu chwałę okrzykami radości. Niech Pan będzie pochwalony. To uwolniło coś w świecie ducha, że Bóg mógł zacząć działać i czynić pewne rzeczy. Jakie? Do końca jeszcze nie wiemy, kiedy chwalimy Boga. Ale jedno możemy wiedzieć, że Bóg uwalnia zastępy aniołów i coś się dzieje w rzeczywistości, której nie widzimy, w duchowej rzeczywistości, w której my funkcjonujemy również. A więc okrzyki radości. Wiecie, Dawid w tym 27 psalmie mówi tak. Z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Czyli Bóg daje tą inspirację w naszych sercach, byśmy szukali Boga. I odpowiada, przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Tak? A więc to jest to pragnienie szukania Bożej obecności, bo ona jest najcenniejszą. Jak dzisiaj zwróciłem uwagę na pieśni, któreśmy śpiewali, a to wszystkie oddawały chwałę Bogu. To są pieśni, które oddają Mu cześć, które oddają Mu chwałę. W taki sposób powinniśmy śpiewać. Oczywiście, ja nie mówię, że pieśni, które mówią, Panie, daj, napełnij mnie, że są nieładne, nie, że są nierytmiczne, ale to nie są pieśni, które oddają chwałę Boga. Tylko są to pieśni, które są modlitwą prośby. Ale kiedy oddajemy chwałę Bogu, to powinno być to wyrażone. I Dawid mówi, w namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, tak? A więc halleluja! 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 Ktoś jeszcze powie? Halleluja! Halleluja! Czy to jest wstyd? To jest chwała dla Boga. To jest chwała dla Boga. Za chwilę pokażę wam, co mnie Pan pokazał, co mnie bardzo uradowało. I wracam do tego halleluja, by nie wstrzymywać tego w sobie, tylko uwalniać. Bo kiedy to robimy, to Bóg może działać. Amen. A więc ta rzeczywistość Królestwa Bożego jest taką namacalną rzeczywistością, faktycznie bardziej realną niż ta fizyczna, bo jest wieczną rzeczywistością, a cielesna jest tylko chwilową, zależną od tego, jacy ludzie dzisiaj na ziemi są i żyją. Myśmy się wyprowadzili z Bzowej, mieszkaliśmy przez lata na ulicy Bzowej. O, wiecie, i to było takie miejsce, do któregośmy się przyzwyczaili. Fajnie tam było, tam po prostu czuliśmy taką jedność. Ale po latach, jak już tam jedziemy, wiesz co, mówimy, to już nie jest to. To już nie jest ta atmosfera, bo atmosfera to są ludzie. Atmosferę tworzą ludzie i to, i tym, co mają w swoim sercu, jak wyrażają, jak żyją, jakie mają relacje, to są ludzie. Tego już nie ma, bo tamci ludzie już pomarli, a my już mamy wnuki i wyprowadziliśmy się w inne miejsce. A więc ważną rzeczą jest szukać Bożej obecności, a Bóg jest najwyższym dobrem. Znowu Dawidowy, 16 psalm. W pierwszym czytamy tak. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Kiedy wybierałem się do szpitala, ktoś mi powiedział, no Bóg może tam ma plan jakiś dla Ciebie. I zawsze jak wchodzę w nowe miejsce albo jadę, to zawsze mam takie oczekiwanie. Dobrze, Panie, co będziesz czynił? Będę Tobie posłuszny, będę Tobie poddany. I okazuje się, że na łóżku obok, w mojej salce trzyosobowej, również na zabieg zgłosił się, no myślę, że młodszy mężczyzna ode mnie, pan Jarosław, bardzo inteligentny człowiek, wykładowca, uczy studentów gdzieś na wyższej szkole plastycznej, filozof, skończył filologię, żeglarz, kapitan takiej żeglugi, który gdzieś tam po świecie pływał. Mówi, wszystkie marzenia swoje spełnił, ale na tyle otwarty i szukający Boga, że spotkał się gdzieś z jakąś religią hinduską i zaczął medytację, i tak dalej. Wiecie, mieliśmy dobry czas, bo w niedzielę rozmawialiśmy do 12:30 w nocy. I wiecie, dzieliłem się moim świadectwem. Na początku powiedziałem, bo wiedziałem, że on tam jakieś czyta mantry i tak dalej. Nie mówili się, ja mówię, zostawmy teologię, porozmawiajmy o doświadczeniu Boga. I dzieliłem się tym, jak Bóg wyzwolił mnie. W ogóle to się zaczęło od tego, że on poszedł na papierosa. A ja mówię, a ja panu zaraz powiem, jak pan przyjdzie, jak ja przestałem palić. No i to było takim, wiecie, haczykiem, który spowodował, że tak długo żeśmy rozmawiali. Więc powiedziałem o tej realności życia z Bogiem, o tym, że on jest pomocą w życiu, że pomaga, wyzwala, uzdrawia. Wiecie, on też jest człowiekiem, który gdzieś poszedł dosyć daleko, bo mówi, że udziela również mocy ludziom i uzdrawia ludzi, którzy przychodzą. Więc wiecie, takie doświadczenia duchowe, to jest też człowiek, który już tego też doświadczał. Natomiast ja dawałem świadectwo i oddawałem chwałę Bogu za to. Nawet powiedziałem tak, no jest pan żeglarzem, jak pan wypływa z załogą kilkuosobową żaglówką na 2 miesiące w morze, to na przykład ja, gdybym miał tylko jedną rzecz zabrać ze sobą, to wie pan, co bym zabrał? On tak z ciekawością popatrzył. No, ja mówię, pokazałem mu Biblię. Mówię, wziąłbym Biblię. Dlatego, że tu jest Boże Słowo, tu objawia się Bóg, i ma rozwiązania na wszelkie pytania, jakie można tylko zadać. Więc mówię, wziąłbym tylko tą jedną księgę i byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dlatego, że wprowadzanie tego słowa w życie przynosi błogosławieństwo. Nie tylko wiedza i świadomość tego. A więc Pan najwyższym dobrem. Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Wracamy do 18 psalmu. Pan skałą. Kiedy budynek jest budowany na skalę, znamy tą przypowieść, ostoi się, jeżeli byłby budowany na piasku, wcześniej czy później zawieje wiatr, przyjdą powodzie i tak dalej, ten dom się zawali bez względu na to, jak byłby zbudowany. Myślę, że to wiemy i rozumiemy. Dawid o tym tu mówi. Twierdzą moją, czyli Pan jest schronieniem. Co to jest twierdza? Twierdza jest to takie miejsce, do którego zagrożona osoba może wejść, rygluje się drzwi, mury są tak bardzo strzeżone i tak, że wróg nie może się tam dostać. To jest to miejsce, w którym Dawid mówi, chowam się w to miejsce. I wybawieniem moim, czyli wybawienie to jest nic innego, jak dobre zakończenie każdej trudnej sytuacji w życiu człowieka. Tak? To jest wybawienie. Byłeś w zagrożeniu, nie jesteś w zagrożeniu. Byłeś chory, nie jesteś chory. Byłeś grzesznikiem, szłeś do piekła, dzisiaj jesteś zbawiony, idziesz do nieba, jeżeli jesteś w Jezusie Chrystusie. Tak? Opoką moją, na której polegam. Na kim polegamy w naszym życiu? Na kim polegamy? Na kim polegamy dzisiaj? Na kim ja polegam w swoim życiu? Czy na mądrości tego świata? Na nauce? Na filozofii? Na religii? Na człowieku? Czy polegam na Bogu? Na tym, co On powiedział? Więc Dawid mówi tu, że na Bogu polega. On jest opoką. Jest tarczą moją i rogiem zbawienia mego. Tarczą moją, czyli to jest mowa o tym, że to nie jest tak, że pociski w Twoim kierunku nie będą wystrzeliwane. Będą, ale Pan jest tym, który to wszystko zatrzymuje. I rogiem zbawienia mego, warownią moją. I to wszystko sprawiło i sprawia, że Dawid mógł zawołać, niech Pan będzie pochwalony. Niech Pan będzie pochwalony. Przejdziemy teraz do Księgi Sędziów. Myślę, że macie swoje Biblię. To jest niesamowity fragment i można tutaj naprawdę wiele godzin poświęcić na to, żeby na tym się zatrzymać, to wszystko gdzieś rozważyć. Pokrótce wiemy, że Izrael wszedł w takie miejsce, gdzie znowu wpadł w ręce wroga. Wcześniej w 5 rozdziale jest mowa o Deborze jako jednym z sędziów Izraela w tamtym czasie. I wtedy jest napisane ostatni 31 werset 5 rozdziału Księgi Sędziów i miała ziemia spokój przez 40 lat. A więc był taki czas pokoju. Ale wiecie, czas pokoju nie zawsze wróży dobre dni przed nami. Może tak w cudzysłowie wróży, czy pokazuje. Dlatego, że jest napisane już w 1 rozdziale, w 1 wersecie 6 rozdziału. Potem czynili synowie izraelscy zło w oczach Pana. Wydał ich więc Pan w rękę Midiańczyków na 7 lat. A więc było tak dobrze, że naraz stało się bardzo źle. Tylko dlatego, że Izrael zapomniał o Bogu i wszedł w miejsce grzechu. To nie znaczy, że Bóg się zmienił. Bóg pozostał tym samym Bogiem, jakim był. Tyle, że Izrael zmienił miejsce i rozumienie tego, co on powinien być, czy w jakim miejscu powinien być jako Izrael. I skutek stał się taki, że niestety wrogowie zaczęli najeżdżać na Izraela. Także oni musieli po prostu chować się przed nimi. Najeżdżali w taki sposób, że zabierali wszystko. Żniwa, plony, bydło, nie mieli co jeść. Po prostu zubożeli, bo stali się biedni. I wtedy kiedy wołali do Boga w tej trudności, Bóg odpowiedział, posłał proroka, ale jest napisane, że lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu, który ten prorok przyniósł i mówił im o tym miejscu, w którym byli. Przypomniał im te dobre rzeczy. I wiecie, to też był taki moment. 11 werset mówi tak, pewnego razu, więc jest taki pewny czas, pewien okres, jest taka chwila, w którym coś się zaczyna. I tu coś się zaczęło dziać. Dlatego, że pewnego razu przyszedł anioł pod pewien dąb w Ofra Abiezerejskim, który należał do Joasza, który akurat wyklipował pszenicę w tłoczni winnej, aby zabezpieczyć ją przed Midiańczykami. Czyli chodzili w takim lęku i strachu o swoje życie tak, że w zasadzie w winnicy, w tłoczni klepali zboże, żeby je ukryć przed Midiańczykami, którzy tylko patrzyli, żeby je wykraść. I ten anioł przyszedł do Gedeona i rzekł, Pan z tobą, mężu waleczny. Zatrzymam się chwileczkę. Tutaj Gedeon jest w tłoczni winnej, klepie tam zboże, pszenicę, tak, ziarno, żeby było do jedzenia. Jest w lęku przed Midiańczykami, a tu przychodzi anioł i mówi, mężu waleczny. Nie mówi mu, że jest strachliwym człowiekiem, a powinien być bohaterem. Tylko mówi mu o tym, czego jeszcze Gedeon nie widzi. On mówi, za pozwoleniem. Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? I tłumaczy, gdzie jest ten Bóg, który dokonywał tych cudów? No dobra, halo, ale gdzie to ten Bóg? No, słyszymy go, ale nie widzimy, nie doświadczamy. O co chodzi w tym wszystkim? I znowu Pan nie tłumaczy mu tych słów, ale mówi swoje posłannictwo. Idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela. No to Gedeon sobie myśli, co to za moja moc, kiedy ja klepię tutaj to zboże w tłoczni, to jaką ja mam moc? Ja? Zobaczcie, jak on mówi o sobie. A wcześniej jeszcze powiedział, teraz zaś porzucił nas Pan i wydał on nas ręce Midiańczyków. Zobaczcie, jaki obraz Boga się zmienił. To nie to, że oni byli w miejscu grzechu, tylko to Bóg nas opuścił. Nawet nie widzieli tego miejsca, nie widzieli tego, co się wydarzyło, co się działo. Ale anioł mówi tak, idź tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midiańczyków, przecież to ja Cię wysyłam. On mówi, za pozwoleniem. Czym wybawię Izraela? 15. Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, a ja sam najmłodszy w domu ojca mego. I znowu patrzy na siebie w zupełnie inny sposób, niż Bóg na niego patrzy. Ale anioł nie zatrzymuje się, nie tłumaczy, nie przekonuje go. Ale mówi tak, 16, a Pan rzekł do niego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków jak jednego męża. Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midiańczyków. Więc sieje w niego ziarno tego, co Bóg zamierzył uczynić przez niego w całym Izraelu. Dlatego, ponieważ ja będę z tobą, pobijesz. Wiecie, odpowiedział mu, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, to daj jakiś znak, że to ty rozmawiasz ze mną. No już nie będę tu wchodził w szczegóły, ale złożył ofiarę z pokarmów, poszedł, przygotował mięso, przygotował polewkę i tak dalej. I kiedy przyszedł anioł, powiedział, no to połóż tu na tej skale, na tej opoce. I on to położył, wylał tą polewkę, czyli zalał to, można powiedzieć, wodą i anioł dotknął laską tego wszystkiego i z tej skały, nie z góry ogień, z tej skały wybuchł ogień i pochłonął całą tą ofiarę pokarmową. I anioł wtedy zniknął w tym blasku. I wtedy Gedeon zobaczył Bożą moc i Bożą chwałę. A gdy Gedeon przekonał się, że to był anioł pański, rzekł, ach, Panie Boże mój, przecież to anioła pańskiego oglądają twarzą w twarz. Lecz Pan rzekł do niego, pokój z tobą, nie bój się, nie umrzesz. Więc zobaczcie, w momencie Zobaczył to wszystko, do czego Bóg go gdzieś powołuje. Zobaczył wrogie wojsko, ale zobaczył z drugiej strony też Bożą obietnicę, którą otrzymał od Boga. Pokój z tobą, nie umrzesz. Co to jest pokój? Jahwe Shalom, jedno z imion Boga. Schodzi z ciebie wszelkie napięcie, wszelki ciężar, wszelkie kombinacje. Synu, wyluzuj, zostaw to mnie, niech pokój spocznie na tobie. Dobrze, Panie. Okej. Więc to jest taki proces, w którym przychodzi pokój. I zbudował tam Gedeon ołtarz Panu i nazwał go Pan jest pokojem. Zobaczcie, to jest bardzo ważne miejsce. Jeżeli w Biblii ktokolwiek budował ołtarze, to są kluczowe miejsca, które powinny być dla nas naprawdę mocne, pokazujące ważność tego momentu, tej chwili, tak? Jest tu cudowna rzecz napisana. Jest on jeszcze do dnia dzisiejszego w Ofrze Abiezerejskiej. Czyli to miejsce pokoju, to miejsce, w którym składamy ofiarę z czego? Z tych wszystkich naszych trudnych chwil, zmagań, trosk. To wszystko składamy na tym ołtarzu i mówimy, Panie, składam to Tobie. I wtedy bucha ten ogień z tej opoki. Chłonie to wszystko. To przestaje istnieć i przychodzi Boży pokój w to miejsce. Mogę odetchnąć. Nie mam pracy, składam to na tym ołtarzu. Bóg jest moim pokojem. Dam Ci pracę, synu. Masz problem taki czy inny. Składam to na ołtarzu. Panie, oddaję to Tobie. I wtedy Boży ogień chłonie to wszystko i spoczywa na Ciebie pokój. Panie, nie wiem jak, nie wiem kiedy, ale wiem, że to przyjdzie. Ty mi to obiecałeś. Biorę to. Dzięki Ci. Cokolwiek wstawisz tutaj pod ten wielokropek, możesz swoje problemy, to, co Ci teraz przychodzi na myśl, wstaw to, połóż to na ołtarzu. Pozwól, żeby Boży ogień pochłonął to, a przyjdzie pokój na Ciebie. Jeżeli ogień to wszystko prawdziwie pochłonie, to nawet gdybyś chciał, to już nie masz po co wrócić, bo tego już nie ma. Niektórzy sobie tworzą takie implikacje, 3D sobie tworzą i sprowadzają ten problem znowu do swojego życia. Ale to nie jest Boży pomysł. To jest tylko ludzkie staranie. A więc zobaczcie, jak to jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, którą zrobił Gedeon. Bóg przyszedł do niego i kazał mu rozwalić ołtarz Baala, który należy do twojego ojca i zetnij słup, który jest przy tym, a zbuduj dla Pana Boga Twego na szczycie tej warowni ołtarz złożonych kamieni i weź drugiego cielca i złóż całopalenie na drwach ze słupa, który chciałeś. Czyli Bóg pokazuje bałwochwalstwo. Pokazuje bałwana, w czczenie którego był zaangażowany cały Izrael. Wiecie, Gedeon usłyszał te wszystkie słowa, ale dalej miał cykora. Bał się, jest napisane, zrobić tego w dzień, więc poszedł w nocy. Wziął 10 swoich służących i zrobili to, ale zrobili to. Czyli stanęli w miejscu, stanął w posłuszeństwa. Co Bóg pokazał, poszedł i zrobił. Pytaniem jest, ile bałwanów jest w naszym życiu jeszcze? Naród Izraela doświadczył od Boga cudownych rzeczy. Przeprowadzenia przez morze, wyzwolenia z Egiptu, w różnych walkach, wojnach. To są po prostu cuda, których doświadczał, a jednak byli w miejscu, w którym czcili bałwana, Baala. Więc Bóg mówi do Gedeona, zniszcz to. Wiecie, zrobiła się afera w mieście? Zrobili śledztwo, no i wyszło, że to Gedeon, syn Joasza. Chcieli go zabić za to. Bo tak mieli w sercu ważność oddawania czci Baalowi, że poświęciliby swojego współplemieńca, który zburzył to. Ale miał mądrego ojca. Joasz mówi, halo, halo, jeżeli to jest prawdziwy Bóg, to niech walczy sam za siebie. Przecież to jego ołtarz zburzono. Niech walczy sam za siebie. I powiedział, jeżeli ktokolwiek podniesie na Gedeona rękę, zginie tej nocy. Więc wiecie, miał autorytet gość w mieście, nie? Ale tak się stało. Co dalej się zadziałało? Wieść doszła do wroga. Ha! Kiedy robimy złe rzeczy, o których nie wiemy w naszym życiu, to diabeł nie będzie nas niepokoił. Ale jeżeli tylko zdecydujesz się porzucić bałwochwalstwo w jakiejkolwiek formie, to diabeł mówi, oho, ta osoba jest zagrożona, ona jest wykradana z naszego królestwa. Demony, do dzieła. Atakujemy. Musimy nie pozwolić, nie możemy dopuścić do tego, żeby ta osoba weszła do Królestwa Bożego. Weszła na Boże drogi. On jest nasz. A więc zaczyna się walka. Dlatego cała armia stanęła pod Izraelem. Zebrali się w obozie. Po to, żeby zaatakować Izraela. Co się stało? 34 werset. Lecz Gedeona ogarnął Duch Pański. Cudowny werset. Gedeona ogarnął Duch Pański. Czyli Duch Boży, Duch Boga Żywego stąpił na niego i coś się stało w nim. Nastąpiła potężna zmiana. Naraz z tego lękliwego człowieka zaczął rodzić się bohater Boży. Zaczął rodzić się, bo to też był proces. Zadał w trąbę i skrzyknęli się wokół niego potomkowie Abiezera. Potem już nie będę w to wchodził. Oczywiście Gedeon dalej jeszcze, wiecie, walczył ze swoim ciałem i jak wiecie, położył dwa razy runo, tak? No Panie Boże, raz niech będzie wszędzie sucho, a runo będzie mokre, a potem na odwrót, tak? I stało się tak, jak prosił. Bóg miał łaskę dla niego, więc wiedział. Miał potwierdzenie, że to Bóg faktycznie go wysyła. Ale wiecie, jak to Bóg zawsze ma przed ostatecznym rozwiązaniem takie trudne zakręty dla człowieka wierzącego. I te zakręty tutaj polegały na tym, że zebrało się wokół Gedeona 32 tysiące ludzi. Taki był początek. Więc ma potężną armię. Oczywiście tamtych było jak mrowia bez liku. Nie jest napisane ile, ale było ich naprawdę bardzo dużo. Skoro bez liku, to znaczy, że to była... Pewnie cała ta dolina, która mogła pomieścić tych ludzi. I wiecie? I Bóg mówi do Gedeona, nie. To jest za dużo ludzi. Nie możecie pójść w takiej liczbie do walki, dlatego że jest napisane w drugim wersecie 7 rozdziału. Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Więc niekiedy, kiedy przychodzi redukcja do planów, które mam albo które Bóg objawia w moim życiu, przez które przyniesie mi wolność w danym miejscu, często są redukowane. I Bóg zredukował tu armię, mówi nie. I powiedział tak, kto czuje jakikolwiek lęk, niech idzie do domu. I naraz odeszło 22 tysiące, a zostało 10 tysięcy. To jeszcze taka sobie spora grupa, 10 tysięcy chłopaków wyszkolonych. Jeszcze okej, no może damy radę. Ale Bóg mówi, nie, to jest jeszcze za dużo. Ale mówi, to teraz ja wybiorę tych. Tak? I kiedy wszyscy zeszli te 10 tysięcy ludzi do potoku, czy do tego miejsca, gdzie mieli się napić wody, Bóg wybrał tych, którzy pili jak pies na swoich rękach. Zobaczcie, Bóg mówi, żebyśmy byli gotowi do walki cały czas, zawsze. Wiecie, kiedy klękasz na dwoje kolan i chcesz napić się z poziomu wody tutaj, to musisz się oprzeć na dwóch rękach i schylić się, by się napić wody. Tak jak z kałuży, załóżmy. Nie widzisz wtedy, co się dzieje z boku. To jest najgorsze miejsce, w którym może znaleźć się nie tylko zwierzę, ale i człowiek, bo wtedy tracimy Pana z oczu. Zostało 300 ludzi tylko. 9700 osób zostało odsuniętych. 300 ludzi, którzy pili, klękali na kolano, brali swoją dłoń, wodę, podnosili i pili, patrząc na to, co wokół się dzieje. Ci ludzie zostali, 300 ludzi, 32 tysiące, 300, nie wiem ile to jest procent, nie liczyłem, nieważne, ale liczba mówi sama za siebie. I Bóg mówi w 7 wersecie, przez tych 300 mężów, którzy chłeptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie, każdy do swojej miejscowości. Potem jeszcze przyszła taka chwila i taki moment, kiedy wiara Gedeona była budowana. Bo mówi, jeżeli jeszcze do końca nie wierzysz Gedeonie, no to weź swojego służącego i podejdź się tam pod obóz. No i we dwójkę skradali się i podeszli do pierwszej warty i tam dwóch żołnierzy midianickich ze sobą rozmawiało. Jeden z nich opowiada sen. Miałem sen w nocy. Czynił mi się wielki bochenek chleba, który wtacza się do obozu i rozwalił wszystkie namioty. A drugi daje od razu tłumaczenie. Nic to innego, tylko miecz Gedeona. Midjańczycy są pokonani. Jesteśmy oddani w jego ręce. No, to wtedy Gedeon już mówi, no to już jest ostatnia kropka na i, ale Bóg to sam uczynił. Lęk od niego odszedł. Bo Bóg mówi, posłuchaj, co tam mówią, a potem nabierzesz otuchy i wtargniesz do obozu. I wydawałoby się, że Gedeon weźmie tych 300 bohaterów i wpadną po prostu tam i wiecie, i zaczną mieszać i wszystkich pokonają. Ale Bóg ma swoje plany i swoje strategie zwycięstwa. My możemy sobie planować. Czy planowanie jest złe? Dobre. Ale zawsze dobrze jest zostawić ten szeroki margines na to, by Bóg mógł wpisać w ten plan swój plan, który niekiedy sprawi, że to wszystko to są jak plewa takie. Nasze pomysły odpadną, dlatego że zwycięstwo przychodzi od Pana. Co się stało? Bóg mówi do Gedeona tak. Słuchaj, weźmiesz puste dzbany i 300 ludzi z tobą. Weźmiesz pochodnie. Weźmiesz rogi, trąby. I pójdziecie. Podzielicie się na trzy chówce. Staniecie wokół tego obozu. To tak jakbyśmy w tej sali, tu było to wojsko zebrane, oczekujące na to, jakie rozkazy dostaną od swoich dowódców. Oni stanęli na górach jakby, no bo dolina to wiadomo jest na tych wierzchołkach naokoło i mówi do tych 300, co ja będę robił, to róbcie i wy. Wiecie, co zrobił? Myślę, że znacie tą historię. Ale kiedy Gedeon wzniósł swój dzban do góry, ukazała się pochodnia, rozbił ten dzban o ziemię i zadał w trąbę. I wtedy 300 ludzi naokoło zrobiło to samo. Czy byłeś kiedyś w lesie albo w takim cichym miejscu, kiedy burza przychodzi i grzmoty się rozlegają? Jest to tak głęboki dźwięk, że przeciągnę, to jest grzmot. Więc ja wierzę, że to musiało być tak intensywne, że to musiało być tak głębokie, bo Biblia mówi tutaj w taki sposób. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, 22 werset, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet-Syta w kierunku Syr. Czy sobie wyobrażacie, co musiało sprawić, że ci ludzie, żołnierze wyszkoleni, to wiecie, nie była zbieranina chłopów, którzy kosili zboże i nie wiem, na gospodarce całe życie robili, naraz muszą iść na wojnę, oni nie wiedzą nawet miecza nigdy w ręku nie ma. To byli wyszkoleni żołnierze, rycerze. I naraz zaczynają walczyć sami przeciwko sobie, wzajemnie się zabijać. Wystraszyli się tak, że ci, którzy jeszcze pozostali przy życiu, uciekli. My, jako wierzący, często, a może odważyłbym się powiedzieć nawet, może nawet w większości, mówię o całym Kościele, jesteśmy w takich skorupach. inni nazywają to maski. Chodzimy czymś takim, sprawiając wrażenie, że wszystko jest dobrze, gdy tak naprawdę nie jest. Co przynosi wolność? Co możemy z tej całej historii wziąć dla siebie do życia osobiście? Wierzę, że Bóg w tych dniach wzywa Kościół do tego, by ściągać te skorupy, zatwardziałe może przez lata, złego patrzenia na Boga, oskarżania Boga o różne rzeczy, a nie widzenie tego, że to tak naprawdę ja jestem winny poprzez grzech, w którym trwam, który akceptuję. I nie chcę w ogóle walczyć przeciwko niemu, żeby to wszystko ściągnąć i w końcu rozbić to wszystko. Rozwalić to i powiedzieć, nie chcę żyć takim życiem zakłamanym. Już jest czas na to, by stanąć w tym miejscu w prawdzie przed Bogiem. Bo przecież Bóg i tak zna całe twoje i moje życie. I nawet przenika nasze serca i bardziej wie, co jest w naszych sercach niż my sami. Wy jesteście światłością świata, Jezus powiedział. Nie stawia się świecy, tak, pod łóżkiem, tylko na świeczniku, aby było widoczne. Do tego, Kościele, jesteśmy powołani. To światło jest w tobie i we mnie. Jezus Chrystus. Amen. Co się stanie z ciemnością, która nas otacza? Będziemy musieli ją wyganiać? Nawet nie. Dlaczego? Dlatego, że to światło, które jest w nas, naraz oświeci ciemność. I ciemności nie musimy wyganiać. Ona przestanie istnieć, bo zaistnieje światło w moim życiu. I wierzę, że to jest taki moment i to jest taki czas, w którym uwielbienie i dziękczynienie jest kluczową rzeczą w naszym życiu. W walce z wrogiem, w walce z naszą cielesnością, w walce z naszymi wyobrażeniami, nawet pragnieniami, które nie muszą być do końca złe. Ale może te pragnienia będą albo mają być zaspokojeniem mojej żądzy, na przykład cielesności, jakkolwiek. Warto na te wszystkie spojrzeć rzeczy, ale kiedy światło od Boga przyjdzie na te rzeczy i to oświetli, to będziesz to wiedzieć ty i każdy, kto na to się odważy. I wtedy jest ten moment, kiedy klękasz przed Panem, podnosisz swoje ręce i wołasz: niech Pan będzie pochwalony! Niech Pan będzie pochwalony! Niech Pan będzie pochwalony! Niech Pan będzie pochwalony w moim życiu! Niech Pan będzie pochwalony w moim małżeństwie! Niech Pan będzie pochwalony w mojej rodzinie! Niech Pan będzie pochwalony w pracy, w której jestem, w szkole! Gdziekolwiek jestem, niech Pan będzie pochwalony! Niech to krzyczy ze mnie, każda komórka ciała! Niech Pan będzie pochwalony! A wtedy Bóg będzie uwalniał zastępy anielskie, które będą przynosiły zwycięstwo. Bo co z tego, że ja mogę sprzeciwiać się dalej? Diable, wynoś się od mojego małżeństwa, wynoś się od mojego życia. A później włączasz telewizor i oglądasz to, czego nie powinnaś. Albo robisz rzeczy, które nie powinieneś. Więc diabeł sobie, no to nagadaj sobie. Psu na buty, takie gadanie. Ale kiedy w tej pełnej świadomości stajemy w tym miejscu i pozwalamy Bogu działać, to rzeczy się dzieją. Wiecie, co potem się stało? Po tym zwycięstwie, kiedy uciekli wrogowie? Gedeon skrzyknął całego Izraela. No chłopaki, musimy dobić tych wszystkich wrogów. I pędzili ich po wszystkich drogach, gdzie tylko. Zniszczyć to wszystko. Jeszcze to. O, halleluja. Panie, co jeszcze jest w moim życiu? A jeszcze to. No dobra, idę, walę to. Nie chcę, niszczę to w imieniu Jezusa. Każdy grzech. Każdą cielesność. To jest walka. To jest walka, która prowadzi do zwycięstwa. Kochani, bo jacy my będziemy, takim będzie Kościół. Halo? Nie ma innej możliwości. Szukasz Kościoła idealnego. Mówię to do tych, którzy jeszcze tam gdzieś się wahają, jeszcze coś tam szukają. Nie znajdziesz idealnego Kościoła. Mówię to szczególnie do tych, których nie ma tutaj dzisiaj, ale może sobie odsłuchają albo usłyszą. Jeżeli my będziemy chodzić Bożymi drogami, to Bóg się do nas przyzna i będzie walczył za nas. Amen. A my tylko przyłożymy jakby ten ostatni cios do bitki takie, tak? W walce z cielesnością. Nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na tamto. Ja przed laty pamiętam, stanąłem przed Bogiem i dotknął mnie werset, kiedy Job mówi, zawarłem przymierze z moimi oczami, że nigdy nie spojrzę pożądliwie na kobietę. I to było coś, co wymagało walki w moim życiu. Ale stało się to normą. Dzisiaj nie mam z tym problemów. Ale musiałem stanąć w takim miejscu, że w tym temacie koniec. Nie ma. Nie ma tego. Nie ma alkoholu, nie ma papierosów. No oczywiście w papierosach Bóg przyniósł mi zwycięstwo, bo przyniósł mi wolność sam. Ja sam nie mogę dać rady, ale Pan mi w tym wszystkim pomógł. Więc są rzeczy, które Bóg czyni w naszym życiu albo tylko wtedy, kiedy dajemy Mu na to przyzwolenie. A więc temat jest taki, czy ty i ja decydujemy się rozbić te dzbany, które wstrzymują ingerencję Bożego światła, które jest we mnie, na innych. W rodzinie, w środowisku, w pracy. Żeby ten blask Chrystusa dotykał innych. Żeby inni się pytali, co w tobie jest, Jadziu? Że ty jesteś taka, a nie inna. A ty wtedy mówisz, to On, Jezus Chrystus. To On. Ja nie mówię, że nie masz tego światła w sobie, bo masz. To takie, że nawet nie wiesz, jakie masz. Nie zdajesz sobie z tego sprawy. Ale to jest tak potężne i tak wielkie, że będziesz oglądała wielkie rzeczy w swoim życiu i przez ciebie. I nie tylko ona, bo do tego jesteśmy Kościele powołani. Wszyscy. Wszyscy. Jeżeli czegoś nie zrobiłeś, a wiesz, że powinieneś, to tylko podejmij decyzję, zrobię to. Wprowadź to w życie, wcześniej czy później. Nie zakopuj tego, nie zapominaj o tym, ale wprowadź to w życie. To jest ważne. A więc Gedeon zadał w trąbę. I w zasadzie to było wszystko. A potem tylko przykładał rękę do tego, co Bóg robił. Wiecie, bo jak ktoś ucieka, to łatwo jest go zniwelować. Bo nie wyciąga już ręki przeciwko tobie, bo jest w lęku i w strachu. A więc diabeł boi się prawdziwie wierzących chrześcijan. I diabeł drży, kiedy prawdziwie wierzący wychodzą i wchodzą w strefę jego wpływów. I uwalniają, uzdrawiają, przynoszą życie innym. Diabeł drży, dlatego że imię takiego wierzącego jest znane już w świecie Królestwa Ciemności. Uważajcie tam na niego. Omijajcie go z daleka. No bo już wielu demonów posłał gdzieś tam na zieloną murawę, w cudzysłowie, tak? To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką świadomość. Do tego Bóg nas doprowadził, do tego nas prowadzi, do tego chce, żebyśmy wchodzili. Nie będę wchodził w tą rzeczywistość tej walki z ciałem, które mamy. List do Rzymian, 7 rozdział, mówi, Paweł tam mówi, nie wiem, co się dzieje, nie chcę czynić zło, narzuca mi się zło, czynię zło, którego nie chcę. O co tu chodzi w tym wszystkim? Ale w końcu mówi, chwała niech będzie Chrystusowi, który przynosi wolność. Tylko w Nim jest ta wolność. A 8 rozdział mówi o Duchu Świętym, którego nam dał, który jest mocą w nas, by te wszystkie rzeczy mogły się dziać. Nie ma innej drogi. Sami bez Niego nic uczynić nie możemy. Tak jest napisane, tak jest powiedziane i taka jest prawda. Nawet nie próbujmy, szkoda czasu. Ale kiedy pozwalamy Bogu wchodzić w te strefy, które są jeszcze dziewicze dla Niego, albo jeszcze nie w pełni oddane, to On przychodzi z wolnością, przychodzi z życiem, przychodzi z radością. Tyle na dzisiaj chciałem wam przekazać. Poproszę, Adrian spożywa wieczerze, poproszę tutaj, ale wiecie co? Jedna osoba tylko, bo chciałbym, żebyśmy... Adrian, chodź może tutaj tylko tak Pograj, pomodlimy się. Wierzę, że potrzebujemy przyjść dzisiaj do Pana. Nie mam trąby, jak Gedeon, żeby zadał. Nie ma nas tu 300 osób, ale jest nas tylu, ilu nas jest. Jezus mówi o resztce. Jezus nie mówi o tłumach, ale mówi o swoich uczniach. Mówi do uczniów. Wy jesteście światłością świata. Wcześniej mówi, wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól zwietrzeje, na nic się przyda. Chyba, że na podeptanie przez ludzi, wyrzucenie. Dlatego dzisiaj sypią w zimie sól na jezdnię, żeby się nie poślizgnąć i to jest najlepsza jej rola. Ale czy do tego jest przeznaczona? Czy my jesteśmy przeznaczeni na straty w królestwie? Nie. Bóg ma plan dla ciebie i dla mnie. Niesamowity plan. Niesamowite zwycięstwo, kiedy mu pozwolimy. Ale pytaniem jest w Kościele, czy decydujesz się roztłuc te dzbany, roztłuc te ograniczenia w tobie, zostawić to wszystko na ołtarzu Pana, by Jego ogień mógł to pochłonąć, jak zrobił to Gedeon. To jest twoja i moja decyzja. Jeżeli chcesz to w jakikolwiek sposób zamanifestować, będziemy za chwileczkę się modlić, możesz tu wyjść, możesz to zrobić, jakkolwiek cię Duch Święty będzie prowadził. Możesz uklęknąć, położyć się, stać, jakkolwiek, cokolwiek chcesz. Ale czy podejmiesz tą decyzję rozwalenia tego wszystkiego? To jest twoja decyzja. Nie chcę być już taki, jak jestem. Chcę i decyduję się, by światło Chrystusa, które jest we mnie, wydostało się na zewnątrz. Nie chcę żadnych ograniczeń, żadnych barier, żadnych moich planów. Powierzam się Tobie, Panie, i oto jestem. Użyj mnie. Boże Ojcze Wszechmogący, Ty jesteś naszym Bogiem i nie ma innego. Ty jesteś tym, któremu powierzyliśmy nasze życie. Ty jesteś tym, Panie, który dokonywałeś i dokonujesz niesamowicie wielkich, cudownych rzeczy w moim życiu, w naszym życiu, w Kościele. Panie, ale widzę, Panie, jak wiele jeszcze ograniczeń jest we mnie. Widzę to, Panie. Dziękuję Ci za to, że pokazujesz mi te rzeczy. Dlatego, Ojcze, dzisiaj decyduję się rozbić, ściągnąć z Ciebie to wszystko, rzucić to, Panie, to wszystko, Panie, się rozkruszy, Panie. Powierzam to Tobie. I proszę, czyń swoje dzieło, Panie, w moim życiu. Uczyń ze mnie tego, kim zaplanowałeś przed wiekami, w wieczności, bym był tu na ziemi i przez całą wieczność. Oto jestem, Panie, i staję w miejscu prawdy, sam przed sobą i przed Tobą, Panie. I proszę Cię i modlę się, zmień mnie. Zmień mnie, Panie. Zmień mnie w tym miejscu, Panie. Zmień mnie w tych miejscach, Panie, które pokazujesz, Panie. Panie, niech moc Twojego Świętego Ducha, Panie, spocznie na mnie, Panie. I ogień, Panie, Twojego Świętego Ducha, Panie, wypali do końca, Panie, wszystko to, Panie, co jest złe we mnie, co jest złe w moim życiu, co jest niedobre. Ojcze, ja nie chcę, Panie, żyć w takiej politycznej poprawności, takiej religijności, Panie, ale chcę chodzić w prawdzie, Panie, przed Tobą i przed innymi, Panie. Panie, by Twoja moc, Panie, mogła płynąć, Panie, przez moje życie, dotykając, Panie, tych, do których będziesz mnie posyłał, Panie, bym mógł czynić z nich uczniów, Panie, tak jak Ty czynisz ucznia ze mnie. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci za Twoją moc, Panie. Dziękuję Ci za Twoją chwałę, Panie, bo pragnę ujrzeć Twoją moc i Twoją chwałę, bo lepsza jest łaska Twoja niż życie. Panie Boże, jesteś moim Bogiem, moim Panem, moim Królem i nie ma innego poza Tobą. Panie, dlatego wznoszę swój głos, Panie. Panie, i z mojego gardła, Panie, jak, Panie, tej trąby, Panie, głos. Panie, wołam, niech Pan będzie pochwalony. 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 Niech Pan będzie pochwalony w moim życiu. Niech Pan będzie pochwalony w mojej rodzinie. Niech Pan będzie pochwalony w tych miejscach, Panie, w których przynosisz wolność. Niech Pan będzie pochwalony. Niech Pan będzie pochwalony. Halleluja! 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 Chwała! Chwała Tobie, Panie! Chwała Tobie, Panie! Ojcze, dzięki Ci, dzięki Ci, dzięki. Dzięki Ci, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Panie, i dziękujemy Ci, Panie, że Ty masz moc dokończyć to, co rozpocząłeś w nas, co rozpocząłeś w Kościele, Panie. Ojcze, oddajemy Ci chwałę i dziękczynienie, bo Ty wiesz dobrze, co czynisz. Panie, dziękujemy Ci, że możemy wejść w to miejsce pokoju. Jahwe Szalom. Więc niech Twój pokój, Panie, spocznie na nas. Panie, i prowadź nas, Duchu Święty. Panie, swoim tempem, w swojej mądrości, w swoim czasie, ale niech wszystko wypełni się, jako w niebie, tak i na ziemi, Ojcze. I wszystko niech będzie na Twoją chwałę. Kościół powiedział amen, amen.